Dzień dobry, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Mamy dzisiaj niedzielę 28 października. Dzisiejszą audycję przygotowaliśmy wraz z kolegami z polskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Przed mikrofonem Piotr Rasochowicz, autor dziennika, Krzysztof Rutkowski, odpowiedzialny za przegląd tygodników, oraz Anna Bernhardt, która przygotowała magazyn Polska we Francji. Jest w studiu także Paweł Lekki z Polskiego Radia dla Zagranicy. Za szybką studia na Cekmańskiego Domu Radia uśmiechają się do Państwa odpowiedzialni za techniczną stronę naszej audycji, Andrea Kunowa i Jean-Philippe Thury. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Argentyna wybiera nowego prezydenta. Ojciec Święty Benedykt XVI dokonał masowej beatyfikacji 498 księży, zakonników i zakonnic, którzy zginęli w hiszpańskiej wojnie domowej, zamordowani przez komunistów. Pod Kijowem dokonano uroczystej ekshumacji zamordowanych przez NKWD 2000 osób, w tym kilkuset Polaków. Trwa strajk Air France na paryskich lotniskach. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie dziennika. Na antypodach w Argentynie trwają wybory prezydenckie. Głosuje w nich 27 milionów Argentyńczyków. Zdecydowaną faworytką jest żona obecnego prezydenta, pani Cristina Fernández de Kirchner. Głos oddała ona w Rio Gallegos w Patagonii, a do urny poszła wraz z mężem Nestorem, który obecnie jest prezydentem. Cristina, tak ją popularnie w Argentynie nazywają, karierę polityczną rozpoczęła przed 20 laty, gdy miała lat 34. Kilkakrotnie była deputowaną i senatorem. Jest peronistką z krwi i kości. Porównywana jest do Hillary Clinton. Jeśli uda się jej zwyciężyć, będzie pierwszą kobietą prezydentem w tym kraju po zwycięstwie Michelle Bachelet w sąsiednim Chile. 54-letnia Cristina Fernández de Kirchner może wygrać już w pierwszej turze, gdyż wystarczy jej do tego uzyskanie 45% głosów lub co najmniej 40% z 10-punktową przewagą nad swą główną rywalką, którą jest Elisa Carrió, szefowa partii liberalno-chrześcijańskiej. Z uwagi na przesunięcie czasowe, wyniki głosowania poznamy dopiero w niedzielę przed północą. W Watykanie miała miejsce masowa beatyfikacja, największa w dziejach Kościoła rzymskokatolickiego. Papież Benedykt XVI beatyfikował 498 księży, zakonników i zakonnic zamordowanych podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39. Na plac świętego Piotra przybyły tysiące pielgrzymów z całej Hiszpanii, w której, jak donoszą depesze, rany tej wojny domowej jeszcze się nie zabliźniły. Większość z wyniesionych do rangi błogosławionych zginęło śmiercią męczeńską z rąk komunistów na początku tego konfliktu w roku 1936. W specjalnym komunikacie Kościół podkreślił, że nie ma w tym akcie żadnej wymowy politycznej. Agence France-Presse podkreśla, że ostatnio hiszpański kler w wielu przypadkach sprzeciwiał się świeckim inicjatywom socjalistycznego premiera Hiszpanii José Luisa Zapatero. Ojciec Święty podkreślił, że wyniesieni do rangi błogosławionych kierowali się wyłącznie swoją miłością do Chrystusa. Zaapelował on także do narodu hiszpańskiego o wybaczenie sobie nawzajem i o szybkie pojednanie. Hiszpańska wojna domowa w latach 36-39 ubiegłego stulecia spowodowała śmierć około 500 000 osób po obu stronach walczących obozów. Niedzielne wydanie hiszpańskiego dziennika El País informuje, że podczas tej wojny ówczesny papież Pius XI wielokrotnie prosił generała Franco o łagodność przy wymierzaniu kar, ale ten nigdy się do tego nie zastosował. Odpowiednie dokumenty na ten temat znaleziono w archiwach watykańskich. W sobotę ciała prawie 2000 osób, w tym 477 Polaków zamordowanych przez sowieckie NKWD w latach 1937-41 ekshumowano pod Kijowem w lesie w Bychowni. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli władz polskich i ukraińskich, a także rodziny zamordowanych. Grała orkiestra wojskowa. AFP przypomina, że w lesie tym w roku 1994 wzniesiono pomnik ku czci zamordowanych przez Stalina, a w roku 2001 otrzymał on miano oficjalnego pomnika pamięci o stalinowskich zbrodniach. Tu Paryż, RFI, oto dalszy ciąg wiadomości. Nadal walki trwają na granicy turecko-irackiej. Walki między wojskiem tureckim a bojownikami Partii Pracujących Kurdystanu, PKK. Turecki CNN poinformował, że żołnierzom tureckim udało się zabić 15 Kurdów. W mieście Izmit w północno-wschodniej części Turcji podczas manifestacji antykurdyjskiej eksplodował ładunek wybuchowy. 5 osób zostało rannych. W okolicach Bakuby w Iraku nieznani sprawcy uprowadzili 11 sunnitów, szefów kilku plemion, którzy wyszli ze spotkania z doradcami irackiego premiera Nuri Malikiego. Do tego ostatniego dzwonił też w niedzielę prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad. Wspólnie rozpatrywali oni wraz z prezydentem Iraku Jalalem Talabanim możliwość neutralizacji PKK, uważanego przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. Sztab Główny Sił Amerykańskich stacjonujących w Afganistanie poinformował, że podczas walk sił stabilizujących z talibami na południu kraju tych ostatnich zginęło 80. Z kolei dowództwo talibów poinformowało, że w tym regionie powieszono 3 Afgańczyków oskarżanych o współpracę z obcymi wojskami. W libijskiej Syrcie rozpoczęły się w sobotę w niedzielę, zaczęły się w sobotę i w niedzielę zakończyły kompletnym fiaskiem rozmowy pokojowe w sprawie dramatycznej sytuacji w Darfurze. Poinformował o tym prezydent Dżamahirii Ludowej pułkownik Muammar Kaddafi. O sytuacji w Darfurze ma on też rozmawiać podczas zapowiadanej na grudzień wizyty oficjalnej w Paryżu. Ma rozmawiać z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Jak poinformował ambasador Francji w N'Djamenie, Bruno Fischer, zatrzymanych i oskarżanych o próbę nielegalnego wywiezienia 103 dzieci z Czadu, 9 obywateli francuskich i 7 Hiszpanów z organizacji Arche de Zoé będzie sądzonych na miejscu. Przypomnijmy, że zatrzymano ich w czwartek w czadyjskiej miejscowości Abesz, jak próbowali bez oficjalnego zezwolenia wywieźć z Czadu 100 dzieci i oddać je francuskim rodzinom czekającym na adopcję. Na 2 paryskich lotniskach Roissy Charles de Gaulle i Orly trwa strajk francuskich linii lotniczych Air France. W niedzielę ruch tych linii szacowano na 60%. W poniedziałek przewiduje się, że 70% samolotów Air France wyleci z Paryża. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Zapraszam teraz przed mikrofon Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem francuskich tygodników.
W tygodniku Le Nouvel Observateur znajdujemy wywiad z Bronisławem Geremkiem, przeprowadzony przez François Schlossera. Wywiad nosi tytuł Polska pomiędzy Europą i Rosją. Paryski dziennik przypomniał, że nakładem wydawnictwa Odile Jacob ukazała się właśnie książka zbiorowa pod redakcją Bronisława Geremka i Roberta Pichta zatytułowana Wizje Europy, dotycząca wyzwań, którym Unia Europejska powinna sprostać, by przezwyciężyć kryzys, w którym się znalazła. Na pytanie francuskiego dziennikarza, dlaczego Polska w ostatnim czasie sprawiała wrażenie, że jest antyeuropejska, Bronisław Geremek odpowiedział, że antyeuropejskość poprzedniej ekipy rządzącej wynikała z potrzeb polityki wewnętrznej, z powodu podgrzewania tendencji nacjonalistycznych. Poprzedni rząd nie wahał się podejmować ryzyka blokowania procesów europejskich. Jednak Bronisław Geremek stwierdził z satysfakcją, że uprawiana w ostatnich latach propaganda antyeuropejska nie zniechęciła Polaków do Europy. Świadczy o tym badania opinii publicznej. Polacy, którzy w chwili przystępowania Polski do Unii żywili poważne obawy, obecnie się do idei wspólnej Europy ogromnie przywiązali. Bronisław Geremek przypomniał, że europejska przygoda Polaków zaczynała się z kłopotami. Po roku 1989 Polska oczekiwała, że rychło zostanie przyjęta do Unii Europejskiej z otwartymi ramionami. Okazało się, że trzeba było czekać aż 14 lat, by Polska została do Unii przyjęta w roku 2004. Owo wydarzenie, przywitane okrzykami radości w kraju, zostało potraktowane raczej obojętnie przez większość pozostałych członków Unii. Odmowa otwarcia przez niektóre kraje członkowskie rynków pracy, czyli kompleks polskiego hydraulika, przyjęto w Polsce z goryczą. Z pewnego dystansu powiedzieć można, że Europa popełniła w tej mierze błąd strategiczny, tym bardziej, że Stany Zjednoczone uzyskały nad Unią Europejską przewagę, przyjmując Polskę w roku 1999 do NATO. Na pytanie, czy w tym właśnie należy szukać wytłumaczenia, że Polska, podobnie jak inne kraje Europy Centralnej oraz kraje bałtyckie, bardziej ufają Stanom Zjednoczonym niż Unii Europejskiej w kwestiach takich jak Irak, tarcza antyrakietowa lub w kwestii stosunków z Rosją, Bronisław Geremek odpowiedział, że w grę wchodzi sprawa bezpieczeństwa. Polska wielokrotnie doświadczyła w swoich dziejach, co to znaczy opuszczenie przez sojuszników i izolacja w chwilach prawdziwie dramatycznych. Bronisław Geremek przyznał, że pojawiła się pewna nieufność do Unii Europejskiej w kwestiach bezpieczeństwa, ale wynika to z faktu oczywistego. Unia Europejska nie dysponuje jeszcze wyraźnie wypracowaną polityką obronną. Duże kraje europejskie zazdrośnie strzegą swojej suwerenności narodowej w kwestiach obronnych. Z drugiej strony Polska nie może zamykać oczu na szczególnie bliskie stosunki łączące niektóre kraje europejskie z Rosją. Bronisław Geremek uważa, że pojednanie Polski z Rosją powinno nastąpić. Jednak w obecnej sytuacji Rosja, ujawniwszy swe ambicje neoimperialne, stanowi zagrożenie nie tylko dla Polski, ale dla całego procesu integracji europejskiej. Uprzywilejowanie Rosji, szczególnie przez poprzedni rząd niemiecki, nie może w Polsce nie budzić zaniepokojenia. Berlin podpisał z Moskwą umowę dotyczącą budowy gazociągu pod Bałtykiem, którego trasę wytyczyli Rosjanie w taki sposób, by omijał on Litwę i Polskę. Obydwa te kraje, chociaż wchodzą w skład Unii Europejskiej, nie zostały dopuszczone do negocjacji w tej sprawie. Tego rodzaju postępowanie nie budzi zaufania. Kolejna sprawa to sprawa wspólnej pamięci europejskiej. François Schlosser przypomniał, że w wizjach Europy Bronisław Geremek wskazuje na konieczność wypracowania wspólnej pamięci Europejczyków i spytał, czy konflikt pomiędzy Polakami i Niemcami nie ilustruje trudności w realizacji takiego przedsięwzięcia. Bronisław Geremek odrzekł, że pojednanie niemiecko-polskie jest koniecznym filarem konstrukcji europejskiej w takim samym stopniu, w jakim analogicznym filarem stało się pojednanie francusko-niemieckie. Geremek przypomniał, że tego rodzaju stwierdzenie nie przychodzi mu łatwo ze względu na osobiste doświadczenia i dodał, że podsycanie w ostatnich czasach w Polsce resentymentów antyniemieckich jest stanowczo szkodliwe, ale również postawa stowarzyszeń niemieckich przesiedleńców budzi zasadnicze zastrzeżenia, bowiem odwracają one rolę kata i ofiary. Przesiedlenia Niemców nie były decyzją Polaków, lecz zwycięskich sojuszników. Bronisław Geremek stwierdził, że odczuwa satysfakcję, że tego rodzaju próby manipulacji nie są akceptowane przez obecny rząd niemiecki. Na pytanie, czy budowa wspólnej pamięci europejskiej jest możliwa, Bronisław Geremek odparł, że krytyczna praca historyków winna poprzedzać wysiłki zbudowania obszaru pamięci europejskiej. Polski eurodeputowany i były minister spraw zagranicznych oświadczył, że z zaniepokojeniem spogląda na zapędy różnych rządów europejskich, w tym również poprzedniego rządu polskiego, zmierzające do zadekretowania jednej państwowej prawdy historycznej i do wyznaczenia państwu roli wyłącznego strażnika pamięci. Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że z wszelkich głębokich różnic występujących w doświadczeniach historii krajów zachodnich i wschodnich, Bronisław Geremek bardzo szybko zdał sobie sprawę, że w Parlamencie Europejskim zasadnicze różnice występują w rozumieniu przeszłości przez dawne i nowe państwa Unii Europejskiej. Na przykład wszyscy wiedzieli, że we wrześniu 1939 roku Hitler napadł na Polskę, ale jednocześnie nie wiedziano lub nie chciano wiedzieć, że 17 dni później Polskę zaatakowali Sowieci, że zniknięcie Polski było wspólnym dziełem dwóch mocarstw, podobnie jak zabór Republik Bałtyckich. W ten oto sposób okazało się, że pamięć europejska jest różna w państwach zachodnich i wschodnich. Polacy pamiętają, że po II wojnie światowej, chociaż dzielnie walczyli z Hitlerem, wspólnie ze sprzymierzonymi zostali opuszczeni, że Polska stała się krajem podbitym, któremu narzucono niechciany reżim. Bronisław Geremek stwierdził w zakończeniu wywiadu przeprowadzonego przez François Schlossera na łamach Le Nouvel Observateur, że do tej pory budowanie wspólnej Europy miało w znacznym stopniu na celu zapobieżenie wojnom i konfliktom pomiędzy europejskimi państwami narodowymi. Nie trzeba jednak zapominać, że tradycje narodowe stanowią również bogactwo Europy i że Unia Europejska nie powinna z tego bogactwa rezygnować. Nie można budować wspólnej Europy bez prawdziwego zaangażowania narodów, które Unię współtworzą. Bronisław Geremek uważa, że francuskiego i holenderskiego nie w referendum europejskim nie należy przypisywać ignorancji obywateli, którzy dali się wprowadzić w błąd. Zasadnicza słabość konstrukcji europejskiej polega na tym, że nie udało się w nią zaangażować obywateli i wciągnąć ich do dyskusji. Do wspólnej tożsamości europejskiej wiedzie jedna wyraźnie wyznaczona droga. Trzeba zdefiniować projekt wspólnej polityki europejskiej wobec globalizacji. Ten projekt dotyczyć winien przede wszystkim problemów socjalnych. Zawołanie zjednoczonej Europy, wyznaczające jej tożsamość, powinno brzmieć pokój, wolność, solidarność, stwierdził Bronisław Geremek w wywiadzie na łamach Le Nouvel Observateur. W tygodniku Le Point znajdujemy z kolei korespondencję z Warszawy, pióra Yves Cornu, napisaną przy współpracy Mai Szymanowskiej pod tytułem Donald Tusk, pogromca bliźniaków. Autorzy zastanawiają się nad karierą i charakterem Donalda Tuska i wyrażają nadzieję, że zabierze się on ostro do pracy i przede wszystkim poprawi stosunki Polski z Unią Europejską. W wywiadzie znajdujemy ponadto tajemniczą formułę. Polacy wylali dziecko, kąpiel i w dodatku wyrzucili wannę. Co ta tajemnicza formuła znaczy?
Był to przegląd francuskich tygodników, który przygotował i przedstawił Krzysztof Rutkowski. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Oddaję teraz głos Pawłowi Lekkiemu z polskiej redakcji Radia Polskiego dla Zagranicy, który dalej poprowadzi naszą audycję.
Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo miło jest, to taka osobista refleksja, prowadzić audycję dla Państwa z Paryża, bardzo piękne miasto. Ale to Państwo pewnie doskonale wiecie. Ale temat, który chciałbym Państwu na dziś zaproponować, przynajmniej myślami przeniesie nas dużo, dużo, dużo dalej na wschód Europy. Chciałbym, abyśmy mianowicie porozmawiali o wschodnim wymiarze Unii Europejskiej, o polityce wschodniej Unii Europejskiej. Oczywiście z perspektywy człowieka, który gdzieś w paryskiej kawiarni nad Sekwaną pije sobie kawę, to temat zupełnie abstrakcyjny. Wschód jest bardzo odległy, a jeżeli już myślimy o polityce wschodniej, to pewnie myślimy gdzieś o Moskwie, o Rosji. No ale gdy taką samą kawę pijemy nad Wisłą w Warszawie albo w Przemyślu czy w Białymstoku, no to okazuje się, że ten wymiar polityki wschodniej Unii Europejskiej to samo życie. Przecież my widzimy przy naszych granicach Ukraińców, widzimy Białorusinów, widzimy Rosjan i zastanawiamy się, co zrobić, by normalnie ułożyć sobie stosunki z tymi krajami, bardzo różnymi, ale różnymi także od pozostałych, od członków Unii Europejskiej. No cóż, ale zanim porozmawiamy o polityce wschodniej Unii Europejskiej, zastanówmy się w ogóle, z jaką Unią Europejską mamy teraz do czynienia po niedawnym szczycie, zakończonym przynajmniej dyplomatycznym sukcesem, szczycie w Lizbonie. Olaf Osica, ekspert od spraw międzynarodowych Centrum Europejskiego na Tolin.
No to pokaże czas, jakiego rodzaju Unia się wyłoni. No jeśli wierzyć tym wszystkim, którzy mówili, że problemem Unii Europejskiej jest kryzys instytucji, czyli potrzebne są nowe regulacje dla instytucji, żeby mogły one lepiej spełniać swoje obowiązki, no to przyjęcie tego traktatu powinno spowodować, że rzeczywiście, że Unia Europejska nabierze nowej dynamiki, czyli że cała masa problemów w obszarze gospodarki i spraw zagranicznych, że one w końcu zostaną podjęte i zakończy się to wszystko no, współdziałaniem wszystkich na rzecz tego właśnie, żeby silniejszej, bardziej pewnej siebie Unii. Natomiast jeżeli jest tak, jak też niektórzy mówili i ja skłaniałem się zawsze ku temu, że kryzys Unii Europejskiej jest kryzysem przede wszystkim politycznym, znaczy jest kryzysem w ogóle integracji europejskiej i jest kryzysem wywołanym przez zachowania państw poszczególnych członków Unii Europejskiej, a nie poprzez instytucje, to wtedy nie należy oczekiwać jakiegoś zasadniczego tutaj przełomu i zwrotu, no taki jak chcieliby właśnie ci, którzy twierdzą, że reforma instytucji jest w dużej mierze rozwiązaniem wszystkich problemów.
No tutaj jeszcze oczywiście przed nami referenda, ten poprzedni traktat konstytucyjny przepadł właśnie podczas takich referendów, między innymi we Francji. Sądzi pan, że teraz będzie łatwiej o konsensus?
Ja myślę, że tak. Znaczy to jest pewnego rodzaju niestety przykład na to, jak bardzo dwuznaczne są te realia polityki, nie tylko polityki krajowej, do czego przywykliśmy, ale też polityki zagranicznej. Otóż ten traktat reformujący w swoich jakby zasadniczych elementach jest w zasadzie powtórzeniem traktatu konstytucyjnego. A mimo to w wielu krajach stwierdzono, że już nie będzie referendum. Na przykład w Holandii nie będzie takiego referendum. Problemem jest Wielka Brytania, gdzie opozycja, partia konserwatywna, jak również też część partii laburzystowskiej, czyli partii popierającej obecny rząd Gordona Browna, uważa, że no w takiej sytuacji po prostu nie można oszukiwać wyborców, trzeba zorganizować referendum. I tu rzeczywiście ten jakby Wielka Brytania może być krajem, który powstrzyma także traktat reformujący. Jeżeli będzie referendum, to dzisiaj wydaje się niemal pewne, że ono po prostu zakończy się ono powiedzeniem nie dla traktatu i wtedy ten kryzys, który już Unia Europejska, ten kryzys związany właśnie z przechodzeniem tych reform instytucjonalnych od kilku lat, taki pozający, on będzie dalej wtedy trwał, ale zobaczymy.
No to nic dobrego wtedy dla Unii Europejskiej z tego wyniknąć nie może, bo zamiast stawiać czoła nowym wyzwaniom, a tych wyzwań nie brakuje, globalnych wyzwań, to będziemy wciąż dreptać w miejscu.
Ja myślę, że tak, znaczy będziemy dreptać w miejscu, dlatego że cały czas uwaga polityków będzie przykuwana właśnie do problemów traktatu konstytucyjnego, będzie to wypełniało całą agendę unijną, a z drugiej strony no, życie toczy się, pewne wydarzenia się dzieją i będzie to też powodowało, że coraz większe przekonanie, że tak naprawdę Unia Europejska przechodzi nie tyle jakiś kryzys, taki, nie wiem, kryzys wieku dojrzałego, ile po prostu wyczerpuje się pewien model, być może integracji i nie można wykluczyć, że wtedy jakby zwłaszcza po stronie tych najsilniejszych państw będzie taka chęć do rozwiązywania w takim razie sporów między sobą, czy też nie tylko sporów, ale przy działania między sobą, więc tu rzeczywiście jest cała masa niewiadomych, natomiast no, to, co w tej chwili wydaje się chyba jednak no, pewne, że ten traktat jednak zostanie, myślę, zaakceptowane przez wszystkie państwa. No i potem ci sami politycy, którzy dokonają tej decyzji, staną przed wyzwaniem, aby udowodnić, że rzeczywiście posiadając to nowe narzędzie w postaci tych nowych regulacji, że są w stanie rzeczywiście spełnić swoje obietnice dane wyborcom.
To był głos eksperta z Polski, z Warszawy, a w naszym studiu dziennikarze redakcji polskiej RFI, Sylwia Gips i Piotr Błoński. Witam państwa. Pani Sylwia Gips jest specjalistką od spraw europejskich, a pan Piotr Błoński był specjalnym wysłannikiem RFI do Lizbony podczas owego unijnego szczytu. No i to pytanie do pana właśnie. Czy Unia zmieniła się podczas tego szczytu? Czy mamy do czynienia z jakąś inną jakościowo Unią po szczycie?
Myślę, że nie trzeba zapominać o tym, że postanowienia traktatu reformującego wchodzą w życie dopiero z czasem, więc z dnia na dzień Europa się nie zmieniła i tak samo gdyby przyjęła konstytucję, gdyby nie było tego francuskiego i holenderskiego nie, to też by się nie zmieniła nagle jak pod dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Natomiast ja jestem optymistą, dlatego że po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że tylko Irlandia jest prawnie zobowiązana do referendum, konstytucyjnie zobowiązana do referendum. Żaden inny kraj. Więc myślę, że politycy będą dmuchać na zimne i będą robić, co się da, żeby referendum na wszelki wypadek
się nie robić. Także we Francji rozumiem politycy, no bo tutaj te poprzednie referenda...
No, poprzednie referendum oczywiście położyło Europę, mimo że to Francja przecież od 10 lat zawsze powtarzała, że najpierw reformy instytucji, potem rozszerzenie Unii Europejskiej i to było, można czytać codziennie w kilku artykułach. Więc Sarkozy, który triumfalnie ogłosił na konferencji prasowej w Lizbonie, że Europa ruszyła z miejsca, poszła naprzód i tak dalej, zapowiedział, że jeszcze w tym roku Zgromadzenie Narodowe będzie ratyfikować. Zdaje się, że to było technicznie niemożliwe, więc to się stanie w styczniu, ale podkreślił, że Francja postara się ratyfikować jako pierwsza, żeby dać tym razem dobry przykład.
Czy rzeczywiście Francja da dobry przykład i czy rzeczywiście Unia Europejska ruszyła z miejsca taką nową, jakościową, silną lokomotywą? Sylwia Gips.
No ja myślę, że wynik szczytu w Lizbonie był bardzo pozytywny, bo cała pierwsza część konstytucji weszła do traktatu reformującego prawie bez zmian, więc nie nazywa się to konstytucją, tylko traktatem reformującym, ale te same reformy zostały uchwalone przez kraje członkowskie, w innym menu powiedzmy, i to łatwiej przeszło. Teraz jeśli chodzi o ratyfikację, no to ratyfikacja we Francji odbędzie się w parlamencie. To tak zostało zapowiedziane, mimo że niektórzy politycy partii socjalistycznej zaczynają mówić o referendum, między innymi pan Fabius, który wyzywał do głosowania nie na konstytucję i który teraz też chce zaistnieć, prawdopodobnie wzywając do referendum, ale większość polityków partii socjalistycznej jest raczej przeciwna referendum. Sekretarz stanu do spraw europejskich, pan Jouyet, zapowiedział, że ratyfikacja nastąpi w parlamencie w styczniu. Tak to wygląda.
No, z państwa wypowiedzi powiało tutaj optymizmem, no ale teraz temat, który z perspektywy Warszawy jest właśnie o wiele mniej optymistyczny. Chodzi o wschodni wymiar polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Polityki zagranicznej, która niestety mimo upływu wielu lat wciąż chyba się nie narodziła. Dlaczego tak jest? Raz jeszcze Olaf Osica, ekspert spraw międzynarodowych Centrum Europejskiego na Tolin.
No tak, ale tej polityki nie ma nie dlatego, że nie ma instytucji unijnych, chociaż ona oczywiście tutaj była cała masa problemów związanych z tym, że mamy wysokiego przedstawiciela, potem mamy też komisarza, komisarz ma pieniądze, wysoki przedstawiciel ma poparcie państw, więc jakby tu była cała masa takich biurokratycznego przeciągania liny i pewnej rywalizacji. Natomiast głównym problemem był przede wszystkim brak spójnej wizji pośród państw Unii Europejskiej co do tego, czym powinna być polityka wschodnia Unii Europejskiej, a także brak zgody do podjęcia pewnych działań. Jeszcze tutaj tym elementem kluczowym jest polityka wobec Rosja cały czas dzieli Unię Europejską, a nie jest tym państwem, które powoduje, iż te państwa członkowskie mają, obserwując działania rosyjskie, że wzrasta chęć do wspólnego działania ze względów politycznych, a także jest to kwestia też podziału geograficznego. No, państwa południa Unii, nie wiem, Hiszpania, Portugalia, patrzą trochę na Rosję tak jak, nie wiem, państwa właśnie typu Litwa, Polska patrzą na Magreb, więc to jest jak gdyby pewna nieprzezwyciężalna różnica interesów. Ona się przejawia przede wszystkim chociażby w strumieniu pieniędzy, który jest kierowany na południe i na wschód.
No tak, ale już na przykład takie państwa jak Niemcy czy Francja prowadzą, jakby to powiedzieć, własną politykę z Rosją. I teraz pytanie jest następujące, czy to będzie nadal taka zasada w Unii Europejskiej, że właściwie każdy załatwia jakoś swoje interesy z tym wielkim wschodnim partnerem, czy będziemy w stanie wypracować wspólne stanowisko?
To jest kwestia woli politycznej. Gdyby wola polityczna istniała, to Unia może mieć politykę wschodnią, taką rzeczywiście, taką jakbyśmy my oczekiwali i bez traktatu reformującego i zresztą bez traktatu też poprzedniego, bo to, co stworzono w Maastricht w 91 roku, jakby jest w zupełności wystarcza do działania, jeżeli rzeczywiście jest zgoda do działania państw. Natomiast jeśli tej zgody nie ma, to jest oczywiste, że najbardziej wyrafinowane rozwiązania instytucjonalne, poparte też jakąś sumą pieniędzy, że one nie przyniosą pożądanych rezultatów. I tutaj ta dwuznaczność, też dualizm, czyli tego, że mamy tą politykę wschodnią rozwijaną przez Unię, czyli przede wszystkim przez Komisję, to jest element polityki sąsiedztwa przede wszystkim, a z drugiej strony mamy politykę wschodnią robioną przez poszczególne państwa, prawda, właśnie kwestia Niemiec i stosunku z Rosją. Czy to będzie trwały element? Pytanie tak naprawdę, jakie powinniśmy sobie zadawać, tak jakby ile w tym będzie, czy który z tych elementów będzie ważniejszy, czy ważniejsze będzie to, co robi Unia jako całość i Komisja, czy też ważniejsze w sensie strategicznym będzie to, co robią poszczególne państwa członkowskie w swoich relacjach na przykład z Rosją. Tak jakby tutaj jest ta...
Ale rozumiem, że ten traktat z Lizbony nie rozwiązuje nam tej zagadki.
Nie, znaczy on daje lepsze narzędzia instytucjonalne, polityczne w postaci chociażby tego, że jakby ten dualizm taki między, to rozbicie między Komisję a Radę Unii Europejskiej, że ona zostaje zmniejszone, ponieważ wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa będzie jednocześnie komisarzem odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne, czyli mamy jakby w jednej osobie, mamy tutaj człowieka, który no, zasiada zarówno w komisji, jak i w sekretariacie Rady, więc to jakby z punktu widzenia, jakby brukselskiego punktu widzenia to jest lepiej, bo pozwala w sytuacji, kiedy jest zgoda państw na podjęcie pewnej akcji, to o wiele łatwiej uruchomić te środki i pewne działania. Natomiast musi być ta zgoda państw, jeśli jej nie będzie, to oczywiście niczego nie zmieni.
To był raz jeszcze Olaf Osica, ekspert z Polski, natomiast my powracamy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu RFI w Paryżu, Sylwia Gips i Piotr Błoński. No i cóż, wygląda to tak, że rzeczywiście z Paryża do państw Magrebu znacznie bliżej, jeżeli chodzi o wizję polityczną, niż gdzieś tam do polityki wschodniej Unii Europejskiej. Z Warszawy wygląda to zupełnie inaczej. Czy to się da pogodzić, czy zawsze będzie tak, że poszczególne państwa Unii Europejskiej będą realizować w stosunkach z Rosją własną politykę i własną politykę będą lokować na zupełnie innych kierunkach? Sylwia Gips.
No jeśli wierzyć sekretarzowi stanu do spraw europejskich, panu Jean-Pierre Juillet, Francuzowi oczywiście, to jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy lansowana obecnie przez Francję tak zwana Unia Śródziemnomorska, to znaczy zbliżenie między krajami śródziemnomorskimi z obu stron morza, nie wyklucza polityki wschodniej i tej osi na wschód. Ale jest bliższa ciału koszula jakby, jak się mówi. I z drugiej strony powiedziałabym, że są dwa motory tych dwóch polityk. Jeśli chodzi o politykę śródziemnomorską, to tutaj wielkim problemem jest sprawa emigracji. Emigracji z tych krajów na zachód. Unia nie może sobie z tym poradzić. Od szeregu miesięcy mamy te boat people, którzy przybijają na wyspy krajów śródziemnomorskich. A jeśli chodzi o motor polityki wschodniej, to tutaj myślę, głównym problemem jest energia, bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii.
No i myślę, że także niedobre doświadczenia takich państw jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, jeżeli chodzi właśnie o doświadczenia przede wszystkim z Rosją, no i to trudno chyba przekonać Europejczyków, że coś w tym jest, że myśmy mieli te doświadczenia, bo z perspektywy Paryża to wygląda zupełnie inaczej. Piotr Błoński.
Ja właśnie nawiążę do tego, co pan mówił na samym początku tej audycji o tej kawiarni paryskiej, z której ten wschód wydaje się egzotyczny. Otóż chciałbym to zrelatywizować. W tej chwili, kiedy patrzy się z Brukseli na wschód, to widać Chiny. Więc
wielkie Chiny nadchodzące.
Tak,
Chiny.
I to jest w jakimś sensie dla Europejczyków to jest większy problem, bo Unia jednak jest przede wszystkim gospodarką. I tutaj
ale
są
wydaje
poważne
się, że
problemy.
Jeżeli chodzi o ten problem, to Unia też nie jest przygotowana.
No, ale to jest jak gdyby osobny temat, to był osobny rozdział, no bo jak rozumiem, jednak tutaj, jak mówiliśmy o polityce wschodniej, to w domyśle była to
Rosja, Ukraina,
wobec,
Białoruś.
Właśnie. Więc oczywiście, że Europa w tej chwili jest lepiej wyposażona, tak jak mówił Olaf Osica. Polityka może być bardziej spójna, ale oczywiście będzie nadal sumą albo średnią polityk poszczególnych krajów. Z tym, że sytuacja jednak jest troszkę inna niż ta, która doprowadziła do obecnej sytuacji. Bo w Niemczech Angela Merkel to już nie jest Schröder, który został gastarbeiterem w Rosji, prawda? Z kolei we Francji też zmienił się prezydent. Chirac był jednak bardzo prorosyjski, wszyscy to przyznają, łącznie z samymi prorosyjskimi Francuzami. A Sarkozy, jak się wydaje, bo to trochę jeszcze może za wcześnie, żeby podsumowywać jego koncepcję polityki wschodniej, czyli polityki w stosunku do Rosji, ale w każdym razie podkreśla jedno. Podkreśla zasadę równoległości, wzajemności. Znaczy żadnych praw szczególnych. Rosja będzie miała te same prawa w Unii, albo we Francji, co Francja czy Unia w Rosji. I to jest bardzo gruntowna zmiana.
No a posłuchajmy, jak z punktu widzenia polskich interesów Unia Europejska powinna układać sobie wzajemne relacje z Rosją. Jerzy Marek Nowakowski, Centrum Wschodnie Polish Open University.
Na pewno powinny być to relacje partnerskie i na pewno powinny być to relacje, w których Unia Europejska będzie pamiętała o tym, że jest partnerem zdecydowanie silniejszym, że to rynek unijny jest dla Rosji niezbędnym elementem budowy gospodarki, a że rynek rosyjski jest dla Unii Europejskiej rynkiem tylko pomocniczym. To znaczy, Unia Europejska powinna wyzwolić się z takiego mitu, który czasami polityków krępuje, mitu mówiącego o wielkości, potędze Rosji i konieczności ułożenia sobie z nią dobrych stosunków. Nie, to nie jest dla Unii konieczne. Konieczne te dobre stosunki są dla Rosji. Jeżeli Unia Europejska będzie o tym pamiętała, to będzie zupełnie inna rozmowa. Rozmowa przede wszystkim nie polegająca na dyktacie ze strony rosyjskiej. Strona rosyjska bardzo często używa języka, elegancko mówiąc, nadmiernie asertywnego i Unia powinna mieć tego świadomość, że jest to używane na wyrost. Najważniejszym elementem dla Unii Europejskiej w relacjach z Rosją jest oczywiście rola Rosji jako dostarczyciela surowców energetycznych. I tutaj Unia nie powinna popełnić tego błędu, który popełniała w latach 70. wobec krajów arabskich. Nie należy nadmiernie uzależniać się od jednego partnera, szczególnie jeżeli jest to partner, który używa broni energetycznej do celów politycznych. To jest najbardziej ogólny opis zadań Unii Europejskiej w relacjach z Rosją.
Mówimy tutaj cały czas Unia Europejska i myślimy Unia Europejska, ale na razie to wygląda tak, że Niemcy, Francja, poszczególne kraje załatwiają własne interesy z pominięciem struktur Unii Europejskiej właśnie z Rosją.
No bo partner rosyjski jest partnerem niesłychanie sprawnym i jeżeli można dzielić partnerów europejskich, to to robi. Natomiast mam wrażenie, że łącznie z Niemcami wszyscy w Europie zaczęli dostrzegać, że taka idea, że to oni będą tymi, którzy otworzą furtkę do Europy dla Rosji, jest to działanie nieopłacalne, jest to działanie politycznie bardzo ryzykowne. Także nie sądzę, żeby Rosjanom na dłuższą metę udawało się dzielenie Europy, a w interesie Unii Europejskiej, szczególnie po wprowadzeniu traktatu reformującego, po dogadaniu się co do przyszłości Unii przez wszystkie 27 krajów członkowskich, otóż w interesie Unii Europejskiej w tym momencie leży zharmonizowanie polityki wobec Rosji, a elementem tej harmonizacji, i o tym trzeba pamiętać, jest uwzględnienie interesu nowych krajów członkowskich, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które mają bardzo niedobre doświadczenia sowieckiej dominacji przez blisko 50 lat i chcą otrząsnąć się z tego uzależnienia od Rosji, w tym uzależnienia energetycznego. Krótko mówiąc, budowa europejskiej polityki wobec Rosji to jest po pierwsze zrozumienie interesu Europy jako całości, po drugie wprowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która będzie uwzględniała interesy krajów środkowoeuropejskich.
Mówił Jerzy Marek Nowakowski, ekspert, polski ekspert z Warszawy, a w naszym studiu Sylwia Gips i Piotr Błoński. No i cóż, właśnie relacje Unii Europejskiej z Rosją. Jerzy Marek Nowakowski mówił między innymi o tych obawach państw, które są bliżej Rosji, prawie że graniczą, tak jak Polska graniczymy z obwodem kaliningradzkim. Obawiamy się przede wszystkim tej broni energetycznej, no ale to nie jest jedyny problem, jeżeli chodzi o relacje Unii Europejskiej i Rosji. Piotr Błoński.
Tak, na pytanie, jaka powinna być polityka Unii wobec Rosji, Unia właściwie dała już początek odpowiedzi, sugerując pytanie odwrotne. Jaka powinna być polityka Rosji wobec Unii? Ja mam na myśli to, że Komisja Europejska postawiła na porządku dziennym problem inwestycji dokonywanych przez kapitały kontrolowane przez państwo. Nie tylko rosyjskie, ale również arabskie, bo to są takie instytucje finansowe potężne, dysponujące tysiącami miliardów dolarów, które właśnie inwestują, zaczynają poważnie inwestować w Europie, chińskie również ostatnio. I tutaj znowu być może pod wpływem francuskim też Unia stawia sobie pytanie, czy nie wprowadzić ograniczeń, czy raczej zamierza wprowadzić ograniczenia w postaci obowiązku wzajemności praw, to znaczy zgoda pod warunkiem, że spółki europejskie mogą inwestować również w tych krajach, czy razem z tymi spółkami w innych krajach. Więc to jest takie obopólne pytanie. Zakwestionować można nie tylko politykę Unii wobec Rosji, której zresztą dotychczas właściwie nie było, jak i politykę rosyjską w stosunku do Unii.
Nawet powiedziałbym, że z Warszawy bardziej widać to, że Rosja ma taką skłonność do dzielenia Unii. Znaczy z jednym chce rozmawiać, z drugim nie chce rozmawiać. Choćby przykład tego gazociągu, który miał być, ma być budowany pod dnie Bałtyku, no podzielił wyraźnie Unię za sprawą właśnie Rosji.
Naturalnie. Poza tym był jeden element w polityce europejskiej, jako sumie polityk, który bardzo ułatwiał Rosji działanie. To znaczy właśnie prorosyjska postawa Francji. Dlaczego prorosyjska? Nie specjalnie z miłości dla Rosji, ale ze względu na taki tradycyjny antyamerykanizm polityki francuskiej. Od czasów de Gaulle'a, prawda, Francja starała się zawsze znaleźć jakieś swoje miejsce w świecie czy poszczególnych regionach świata, wchodząc klinem między Amerykę a Rosję, albo z pomocą Rosji. Więc to się też zmienia teraz.
Właśnie niestety znacznie trudniej być i chcieć w ogóle być prorosyjskim, gdy graniczy się z Rosją i ma się taki bagaż historii, jak ma Polska, jak mamy my wszyscy. Sylwia Gibbs.
Ja bym chciała nawiązać raczej do sprawy polityki energetycznej.
No, ale to jest taka współczesna rosyjska broń, współczesny środek nacisku na takie państwa jak Ukraina, Białoruś. No, nie daj Boże, żeby to również była próba nacisku na Polskę.
Na Polskę. Chciałam powiedzieć, że w Unii są już działania przeciwko, powiedzmy, takiemu dzieleniu albo przeciwdziałające takiemu dzieleniu krajów przez Rosję. Na przykład sprawozdanie niedawno przedstawione i uchwalone przez Parlament Europejski, sprawozdanie polskiego eurodeputowanego i przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sariusz Wolskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej, energetycznej, i w którym właśnie Wolski proponuje, żeby nie doszło do takich spraw jak gazociąg bałtycki, żeby były konsultacje w Unii Europejskiej, żeby był koordynator, który by się tym zajmował, żeby były klauzule bezpieczeństwa w umowach zawieranych z krajami trzecimi, żeby energetyka stała się częścią dyplomacji i polityki traktatowej. Więc to, żeby zapobiec. A teraz drugim takim działaniem jest tworzenie rurociągów i gazociągów, które omijałyby Rosję, i tutaj rola Turcji mogłaby się okazać bardzo ważna. Turcja jest naturalnym pomostem między Europą a Azją i jest kilka takich projektów, prawda, zaczynając od Nabucco, a kończąc na tym, co zostało już uruchomione, rurociąg BTC Baku-Tbilisi przez Gruzję do Turcji.
No tak, ale z całą pewnością z punktu widzenia Rosji byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy my tutaj rozmawiali wyłącznie o tym, jak Unia Europejska chce sobie układać stosunki z Rosją właśnie, no ale z perspektywy takich państw jak Polska i myślę pozostałych członków Unii Europejskiej, no to nie jest tylko tak, że Rosją samą Unia Europejska żyje. Pozostają jeszcze dwa inne państwa, Ukraina i Białoruś. Zacznijmy od Ukrainy, jak Unia powinna układać sobie stosunki z Ukrainą. Jerzy Marek Nowakowski, Centrum Wschodnie Polish Open University.
To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, bo w mojej ocenie, a nie tylko mojej, bo wielu ekspertów, którzy pracowali tutaj nad takim raportem Centrum Wschodniego o Ukrainie, otóż w opinii bardzo wielu ekspertów czynnikiem modernizacyjnym na Ukrainie stali się oligarchowie ze Wschodu. Ci, którzy mówiąc językiem amerykańskich ojców, założycieli, ukradli 1 milion, a następnie chcą zalegalizować i chcą działać w stabilnych warunkach gospodarczych. To jest duża szansa dla Europy, żeby mieć poparcie nie tylko proeuropejskiego prezydenta, prozachodniego premiera, ale również potężnych ukraińskich oligarchów. I cóż powinniśmy zrobić? Sprawa jest absolutnie oczywista. Unia Europejska, jeżeli chce doprowadzić do stabilizacji na wschodzie, musi stworzyć europejską perspektywę dla Ukrainy. Nie możemy zamykać się w dotychczasowej wizji nowej polityki sąsiedztwa, która de facto odpycha Ukrainę od Europy. Musimy stworzyć dla Ukrainy perspektywę europejską. Musimy narysować obraz Europy, zarysować również kryteria, które Ukraina powinna spełnić, aby stać się krajem stowarzyszonym, a w przyszłości być może krajem członkowskim Unii Europejskiej, i konsekwentnie tę politykę prowadzić. Musimy rozliczać Ukraińców z wprowadzanych reform, ale z drugiej strony musimy im jasno powiedzieć: jeżeli będziecie europejscy, znajdziecie się w środku Europy. To jest być może rewolucja mentalna dla Unii Europejskiej, ale jest to absolutnie niezbędne również, a może nawet przede wszystkim w perspektywie polityki rosyjskiej. Polityka rosyjska jest polityką bazującą na starym imperialnym myśleniu. Odzyskanie Ukrainy jest jednym z głównych celów polityki Federacji Rosyjskiej. Jeżeli Ukraina zacznie wchodzić głęboko z perspektywą członkostwa w zachodnie struktury bezpieczeństwa i współpracy, to wtedy Rosja będzie też musiała się zmienić.
Rozumiem, że musi Unia Europejska zerwać z dotychczasowym podejściem do sprawy, do kwestii ukraińskiej, czyli tak trochę mentorskim podejściem, mianowicie wy musicie zrobić wiele reform, musicie się zmienić, ale my wam na razie nic nie obiecujemy, bo nie wiemy, czy to będzie realne.
Nie, no to jest to oczywiste, że to musi być kontrakt. Jest pewien pakiet reform. Te reformy są dramatycznie trudne, przyznamy to z naszego polskiego doświadczenia, jak trudne są reformy dostosowujące państwo do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony musimy my, jako Unia Europejska, powiedzieć Ukraińcom: akceptujemy wasz europejski wybór, wiemy, że cywilizacyjnie jesteście częścią Europy i jeżeli spełnicie te bardzo trudne warunki, to drzwi do Europy staną przed wami otworem. To jest zadanie trudne, bo wiele krajów europejskich nie bardzo chce dalszego rozszerzenia, ale też nie mówimy o perspektywie roku, tylko o perspektywie liczonej w dziesięcioleciach.
Ale perspektywie realnej?
Ale perspektywie realnej. W przeciwnym razie Ukraina odpłynie, no bo ja wielokrotnie od Ukraińców słyszałem, szczególnie na wschodzie, w Europie nas nie chcą, musimy iść na wschód. Otóż dla Unii Europejskiej Ukraina jest szansą. To jest 50 prawie milionów ludzi, którzy są wypuszczeni konsumpcyjnie. Niewątpliwie dla wielu krajów europejskich, w tym również, a może szczególnie Polski, eksport na rynek ukraiński może stanowić koło zamachowe gospodarki, ale żeby ten eksport się rozwijał, żebyśmy mogli na Ukrainie inwestować, Ukraina musi ustabilizować swoją gospodarkę i politykę. Ustabilizuje tylko wtedy, jeżeli stworzymy Ukrainie realną perspektywę wejścia w struktury Zachodu.
Jerzy Marek Nowakowski mówił o tym, jak relacje Unii z Ukrainą wyglądają z perspektywy Warszawy, z perspektywy Polski, jak to wygląda z perspektywy Paryża. Sylwia Gibbs.
Z perspektywy Paryża i Brukseli, bo chciałam powiedzieć, że ta perspektywa europejska jest tematem negocjacji i rozmów i o tym trzeba właściwie bardziej więcej informować. W tej chwili toczą się między instytucjami unijnymi a Kijowem negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. I stawką tych negocjacji jest zapis właśnie sprawy perspektywy europejskiej dla Ukrainy do tej umowy. I o to walczą eurodeputowani. Parlament uchwalił wniosek, rezolucję przygotowaną przez polskiego eurodeputowanego. Widać, że właśnie polscy posłowie są rzecznikami polityki wschodniej Unii Europejskiej na temat właśnie tego zapisu perspektywy europejskiej dla Ukrainy w nowej umowie. I teraz chodzi o to, żeby to stało się faktem dla instytucji unijnych.
No cóż, Ukraina oczywiście to trudny temat, ale wydaje się o wiele łatwiejszy mimo wszystko niż temat Białorusi, bo Ukraińcy pokazują nam, że chcą, dążą do Europy, dokonali takiego przynajmniej politycznego wyboru proeuropejskiego. Natomiast drugi sąsiad Polski, Białoruś, kraj duży europejski, znajduje się w izolacji i właściwie chyba nikt nie ma pomysłu na to, jak, co zrobić, jak doprowadzić do normalności normalności na Białorusi i w relacjach Aleksandra Łukaszenki z Unią Europejską. Piotr Błoński.
Tak, i trudno właściwie powiedzieć, czy naród białoruski jest w stanie powiedzieć, czy chce do Europy, czy nie, bo właściwie nie ma możliwości wypowiedzenia się. Ja chciałem jeszcze zarówno w stosunku do Ukrainy, jak i do Białorusi powiedzieć jedną rzecz, że Unia Europejska to jednak jest pierwszy na świecie twór państwowy, który nie dąży do ekspansji. On się co najwyżej na nią godzi. I to nie chodzi o spełnianie jakichś warunków, tylko po prostu o stwierdzenie, że ktoś jest, że dany kraj, który miałby wejść do Unii Europejskiej, jest na tym samym poziomie jak gdyby idei europejskiej. Ja myślę, że Europa nie będzie miała długo jeszcze czynnej bardzo polityki w stosunku do Ukrainy, a tym bardziej do Białorusi. Dlaczego? Dlatego, że to jest perspektywa dalsza. Ukraina musi wykazać się spełnieniem tego podstawowego warunku, jakim jest stabilność polityczna w demokracji. Ostatnie 2 lata po zachwytach nad pomarańczową rewolucją nie sprzyjały właśnie stwierdzeniu, że istnieje tam taka stabilność polityczna w demokracji. Poczekajmy, może to już wkrótce nastąpi i wtedy będzie można powiedzieć, czy Unia będzie chciała, czy mogła zrobić jakieś gesty. Natomiast jeszcze jedno słowo tylko. Ja pamiętam taki wywiad opublikowany, artykuł opublikowany przez Bronisława Geremka w czasie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, o tym, że Polska może być adwokatem Francji na wschodzie. Może być i tak jak była w wypadku ukraińskim, adwokatem całego wschodu w Europie.
A zatem chodzi o stabilność polityczną w demokracji, nie tylko na Ukrainie, ale także na Białorusi. Sylwia Gibbs, Piotr Błoński i Paweł Lekki. Wspólnie mówiliśmy o polityce wschodniej Unii Europejskiej.
Paweł Lekki z polskiej redakcji Radia Polskiego za granicą. Piotr Błoński, Sylwia Gibbs z Radia France International. A teraz posłuchajmy dalszego ciągu naszej audycji.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Ukazała się książka zatytułowana Dwa światy. Autorką tych wspomnień jest Joanna Krasińska-Głażewska, a wstęp napisał Andrzej Wajda. Posłuchajmy.
Ta zdumiewająca książka, przepełniona nazwiskami i szczegółami z życia dziesiątków osób, miejscowościami trudnymi dziś do ustalenia i odnalezienia, sprawami i sporami, które straciły po latach swoje kontury, przypomina mi do złudzenia uczucie, jakie robi na mnie nagle zerwana taśma filmowa, która migając na ekranie jakby zamazuje to wszystko, co z takim trudem zostało stworzone jako życie. Nie inaczej jest w tej dziwnej książce pełnej cudzego życia, które już nigdy do nas nie wróci i świata, który zrozumieć możemy tylko czytając te stronice przesycone wdzięczną pamięcią przeszłości. Jest książka Joanny Krasińskiej-Głażewskiej również niezrównoważonym źródłem wiedzy z pierwszej ręki kogoś, kto wie, o czym pisze, przywołując ludzi i zdarzenia tamtego czasu. Wielkich magnatów i ich konie, rezydencje i zbiory w nich zgromadzone. Nie ma historii bez koniecznych szczegółów, gdyż często w nich właśnie zawiera się istota i skrót wydarzeń. Nie inaczej jest z historycznym filmem, z którym jako reżyser miałem tylokrotnie do czynienia. Szczegół ubioru tworzy postać. Tło decyduje o tym, czy rozumiemy wydarzenia rozgrywające się w takiej właśnie scenerii. Wszystko to, drogi czytelniku, znajdziesz w książce Dwa światy, gdyż pamięć nasza jest ułomna, ale potrafi czynić cuda, kiedy się do niej sięga z wiarą i wyobraźnią, jak autorka tych niezwykłych wspomnień.
Tak napisał we wstępie do książki Andrzej Wajda. Posłuchajmy, jak o swej książce mówi sama autorka mieszkająca obecnie w Paryżu w domu świętego Kazimierza. Można zapytać, dlaczego w pani wieku, mogę zapytać niedyskretnie, ile pani ma lat?
No właśnie, to bardzo ważny ten wiek, bo mam 85 5 do 6, prawie 6, 86 lat.
Dlaczego pani sięgnęła po pióro?
A to była bardzo trudna sprawa. W ogóle nie wierzyłam w to, że komuśkolwiek będzie potrzebne moje pismo. Na to mnie ktoś powiedział, mogę zamknąć do szufladką kluczykiem, zamknąć i dać do czytania albo nie dać. Dopiero przyszły do mnie takie tajemnicze myśli, że jednak tak, ja mam obowiązek nawet. I to by zostało moim celem.
Dla dzieci, dla wnuków?
Dla dzieci i dla wnuków.
Pani wspomnienia zaczynają się kiedy, w którym momencie?
Aha, moje wspomnienia, ja zaczynam pis w momencie, kiedy dramatycznym właściwie, kiedy zamordowano mojego ojca i nas z domu porwali do więzienia. To znaczy mój ojciec był z 7 towarzyszami zamordowany.
Proszę powiedzieć,
kiedy? Aha, kiedy powiem, to było przekroczenie Armii Czerwonej do naszej ziemi było 17 września. A porwanie mego ojca i zamordowanie 20. Potem moja matka i nas 3 niedorosłe dziewczęta wzięli do więzienia.
Potem jest okres zesłania, Sybir.
Pewnego pięknego dnia zajechały ciężarówki i trzeba było się załadować na te ciężarówki i z tym, że my, Krasińskie, nie miałyśmy nawet swoich rzeczy, bo już z majątku polskiego bojar już wyszłyśmy bez niczego. No, 17 dni w wagonach bydlęcych. No i dojechaliśmy do Nowosybirska. Tam rozdzielili nas na obozy pracy. I przyszedł dzień ogłoszenia amnestii za wielkie zbrodnie, jakieśmy popełniły. Ale cóż, gdzie iść? Druty nam otworzyli za drutami, obóz otwarty i nie wiadomo, gdzie iść. I to było, właściwie zaczęła się najgorsza gehenna od chwili uwolnienia nas z prac przymusowych.
Wyszliście razem z Armią Polską?
A, tak, ale to jeszcze długa droga, tak, ale to jest najwspanialszy moment, gdzie znalazłem ślady, jak się dostać do Armii Polskiej.
Czy można w skrócie dalej opowiedzieć, bo wszyscy, którzy będą chcieli pogłębić, oczywiście mogą sięgnąć po książki. Proszę nam opowiedzieć, gdzie pani losy rzuciły dalej?
Zachorowały mi moje siostry młodsze. Początkowo w wagonach, a potem jednak moja matka zadecydowała, że nie możemy jechać transportem ze względu na bardzo ciężką chorobę. I zdecydowaliśmy jechać w ślepą linię kolejową pod góry Himalaj. Taki łańcuch gór u podnóża Himalaj. No i tam była ślepa ulica, nie można było dalej się poruszyć, więc i tam musiałam pochować moje 2 siostry młode. Potem trzeba było zejść piechotą z tego miejsca i dojść do Turkestanu, gdzie tam dalej można było łapać transporty jakieś. tam mnie spotkała wielka, wielka rzecz, bo nagle na stacji, której nocowałam dzień i noc z moją matką, nagle nadszedł transport. A w okienkach tych wagonów zobaczyliśmy rogatywki polskie. Rogatywki polskie przebudziły w nas wiarę, więc biegłam, jak tylko siły mi starczyły, za wagonem i pytałam, gdzie panowie jadą, skąd panowie jadą. No i to wszystko się dowiedziałam, że sztab Armii Polskiej jest na południu i że oni tam jadą. I że my możemy też tam dojechać, jeśli ten transport odnajdziemy.
A potem losy panią rzuciły jeszcze dalej.
Jeszcze dalej.
Jak się pani znalazła na gościnnej ziemi francuskiej?
To też jeszcze daleko, bo demobilizacja była w Londynie. Zdemobilizowana, wyszłam na londyńskie bruki, gdzie obchodziliśmy Victory Day. Szalał Londyn z radości zwycięstwa, a Polacy nie byli wtedy dopuszczeni do defilady, co było gorzkim zawodem, ale starzy żołnierze, niektórzy to nawet widać było łzy w oczach, że taka rzecz się stała. Przecież byliśmy jednymi z najwierniejszych aliantów. No, ale i to trzeba było przeżyć. I każdy teraz już myślał o cywilnym życiu, co nie było bardzo łatwo. Mój mąż bardzo gwałtownie i bardzo energicznie poczynał sobie przygotowania do pracy. Dzięki jego wiedzy naftowej, bo był mikropaleontologiem, geologiem i paleontologiem, więc dostał bardzo dobrą posadę w amerykańskiej kompanii. I tam w Kolumbii do kompanii amerykańskiej zostaliśmy od razu przydzieleni. I tam 8 lat w Kolumbii przeżyliśmy. Tam się urodziły dzieci. A po 8 latach kompania zaproponowała nam Francję. A trzeba wiedzieć, że we Francji nie było koncesji naftowych. Więc mój mąż był przeznaczony do laboratorium naftowego i naukowo pracował na znalezienie nafty w Afryce Północnej. Ale byliśmy w Paryżu. I tak odpowiadam na pytanie, jakśmy przyjechali do Francji.
Pani wspomnienia to nie tylko smutna kronika tragicznych losów polskich, ale jest też pełno ciekawych i zabawnych historii.
Ja sobie powiedziałam, że nie będę opisywać martyrologii, bo moim celem było pokazać, gdzie musimy iść, dokąd musimy iść i jakie siły musimy zdobyć, żeby dalej do Polski dotrzeć. Naturalnie widzicie mnie nie w Polsce, ale mam 85 lat i po kamienistych ścieżkach, które bym tam odnalazła na naszej ziemi, nie było bardzo dużo do roboty.
wysłuchali Państwo audycji Anny Bernhardt z cyklu Polska we Francji. W imieniu polskiej redakcji, Polskiego Radia dla Zagranicy oraz naszego radia, Radia France Internationale, żegna się z Państwem serdecznie Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska.